Oczekuje równego udziału krajów Unii Europejskiej w debacie o reformach, oświadczyła premier Beata Szydło przed szczytem w Brukseli. W stolicy Belgii rozpoczęły się dziś dwudniowe obrady przywódców unijnych. Jeszcze przed ich rozpoczęciem polska premier powiedziała dziennikarzom, że wszyscy zgodzili się co do potrzeby reform w Unii Europejskiej. Dodała, że dyskusja na temat tych zmian i reform powinna toczyć się na szczycie, a nie w mniejszych grupach i klubach.
I oczekuję, że przewodniczący Donald Tusk zapewni, że wszystkie państwa będą miały takie same w tym procesie, taki sam udział. I druga kwestia, żeby reformy się powiodły, żeby reformy były skuteczne, te przyniosły ten efekt, którego oczekujemy, to muszą być rozwiązane problemy, które w tej chwili są palącymi w Unii Europejskiej. Na przykład kryzys migracyjny, na przykład kwestia Nord Stream 2. I to są te warunki, które ja będę w imieniu polskiego rządu na pewno stawiać.
Dziś członkowie Rady Europejskiej mają dyskutować o migracjach, wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, kwestiach cyfrowych. Według źródeł rządowych w Berlinie kanclerz Niemiec Angela Merkel poruszy kwestię praworządności, choć takiego punktu nie ma w oficjalnym porządku obrad. Jutro szczyt odbędzie się w formacie Unia Europejska 27 bez brytyjskiej premier Theresy May. Nakłady na ochronę zdrowia w 2025 roku wzrosną do 6% PKB. Przewiduje to projekt noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Projektem zajmował się dziś Komitet Stały Rady Ministrów. We wtorek ma go przyjąć rząd. Proces systematycznego zwiększania finansowania ochrony zdrowia rozpocznie się w 2018 roku. Wówczas na ten cel ma być przeznaczone 4,67% PKB, a rok później 4,84%. Docelowy poziom 6% nakłady osiągną w roku 2025. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że w ten sposób rząd realizuje od dawna zgłaszane postulaty. Wskazał też, że to przełom w stosunku do tego, co było dotąd.
Mimo zwiększających się środków, głównie z Narodowego Funduszu Zdrowia, odsetek środków liczony względem PKB na zdrowie publicznych wydatków wahał się w granicach między 3,5 do 4,5% i w zasadzie nie było widać żadnej tendencji. Można powiedzieć, że pod tym względem przejście do systematycznego wzrostu nakładów liczonego jako odsetek PKB to naprawdę zmiana o charakterze rewolucyjnym. Zmiana, której nie odraczamy do 2025 roku, tylko wprowadzamy ją stopniowo, zaczynając już od roku 2018.
Podwyższenie nakładów jest jednym z głównych postulatów lekarzy rezydentów, którzy 2 października rozpoczęli protest. Domagają się oni jednak podwyższenia nakładów do 6,8% PKB w 3 lata. Dziś rano na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia minister Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że nowelizacja będzie jeszcze przedmiotem dalszej pracy. Trwają prace analityczne dotyczące możliwości skrócenia czasu dochodzenia do poziomu 6% PKB w zakresie finansowania służby zdrowia. Najpóźniej w listopadzie przyszłego roku rozpoczną się prace budowlane nad kanałem żeglugowym na Mierzei Wiślanej, poinformował minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Inwestycja powstanie w miejscowości Nowy Świat, a kanał ma być żeglowny w 2020 roku. Jego powstanie zwiększy bezpieczeństwo naszego kraju i uniezależni Polskę od Rosji. Dotychczas bowiem polskie jednostki musiały przepływać przez rosyjską cieśninę Pilawską. Inwestycja przyniesie dla regionu korzyści gospodarcze, oznacza też rozwój turystyki. Minister Marek Grubarczyk podkreślał, że dotychczas realizacja przebiega bez opóźnień i trwa procedura uzyskiwania zezwoleń środowiskowych. Odniósł się też do stanowiska Rosjan, którzy są przeciwni budowie kanału.
Strona rosyjska wyraziła już swoją opinię co do tej inwestycji. Nie podzielamy ich obaw i nie ma to wpływu na dalszy ciąg realizacji i budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Także realizujemy nasz plan zgodnie ze ścieżką, którą przyjęliśmy i nie zakładam tutaj żadnych z tego tytułu opóźnień.
Plan budowy kanału żeglugowego powstał już w roku 2006 za rządów PiS-u. Powodem było m.in. wstrzymanie przez Rosję w latach 2004-2009 żeglugi przez Cieśninę Pilawską, co uniemożliwiało rozwój portu w Elblągu. Z inwestycji wycofał się rząd PO-PSL. Do planów powrócił po wygranych wyborach rząd Zjednoczonej Prawicy. Koszt budowy kanału szacowany jest na około 880 milionów złotych. Senacka komisja jednogłośnie opowiedziała się za zawieszeniem podatku handlowego do końca przyszłego roku. Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej obowiązywała od 1 września 2016 roku. Bruksela wszczęła jednak postępowanie i nakazała zawieszenie wykonywania daniny. W ocenie Komisji Europejskiej konstrukcja podatku mogła faworyzować mniejsze sklepy, co mogło być uznane za pomoc publiczną. Polski rząd złożył skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na decyzję Komisji Europejskiej. Senatorowie PiS-u pytali dziś przedstawiciela resortu finansów m.in. o to, czy do końca przyszłego roku Luksemburg wypowie się ostatecznie w sprawie daniny. Odpowiadając na pytania senatorów, wiceminister Wiesław Janczyk powiedział, że praktycznie nie istnieje rozwiązanie, którego nie mogłaby zakwestionować Bruksela.
Pytanie, czy jest taka konstrukcja, której Komisja Europejska nie zakwestionowałaby? W moim odczuciu nie ma albo prawie nie ma. Gdyby była, to w którymś kraju by już obowiązywała. Te wszystkie, które są, a jest ich tylko kilka, po prostu, jak to Komisja Europejska w trakcie naszych spotkań dwustronnych deklarowała, na przykład nie były nigdy zakwestionowane, nie były zatem badane przez Komisję Europejską. Inne mają konstrukcje tak złożone, oparte o prawo lokalne, tak jak na przykład w Hiszpanii, które nie są do powielenia w istocie. A kolejny aspekt wyrównania jakby tej propozycji dla wszystkich podmiotów bez względu na ich skalę ociera się o zarzuty sprzeczności z dyrektywą VAT-owską.
Senatorowie pytali też wiceministra finansów, czy Polska wnioskuje do Trybunału o zwrot dochodów z podatku w przypadku wygranej. Jak powiedział wiceminister Wiesław Janczyk, taki apel nie pojawił się w skardze. W pierwszym roku obowiązywania podatku handlowego dochody miały wynieść ponad 1 200 000 000 zł. W przyszłym roku miały wynieść 1,5 mld zł. Rząd nie ujął tych dochodów w konstrukcji przyszłorocznego budżetu. Dziś obchodzimy 33. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. W czasach PRL-u wielokrotnie występował on w obronie internowanych, był inwigilowany i przesłuchiwany przez działaczy komunistycznych. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Grzegorza Piotrowskiego, Waldemara Chmielowskiego i Leszka Pękale. Niedaleko Torunia oprawcy uniemożliwili kapłanowi próbę ucieczki. Po brutalnym pobiciu wywieźli go do Włocławka. Tam zrzucili stamy do Zalewu Wiślanego. Ciało wyłowiono najprawdopodobniej 11 dni później. Historyk profesor Jan Żaryn powiedział, że w sprawie kapłana Solidarności wciąż wiele pytań pozostawionych jest bez odpowiedzi. Wątpliwości pojawiły się po śledztwie podjętym przez prokuratora IPN Andrzeja Witkowskiego w 2002 roku.
Jednocześnie mamy tropy, mamy ślady przeczące tej głównej osi narracji, które to tropy są wynikiem aktywności dwukrotnego śledztwa prowadzonego w III Rzeczpospolitej przez przede wszystkim prokuratora Andrzeja Witkowskiego. I z tych tropów nie jawi się inna, równie jasna i logiczna hipoteza dotycząca kolejnych etapów tego tragicznego zdarzenia, ale jawią się znaki zapytania dotyczące przede wszystkim daty wyłowienia i wrzucenia zwłok księdza Jerzego w nurt Wisły.
Główne uroczystości obchodów rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki zainauguruje koncert orkiestry kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie. Za niespełna godzinę w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu rozpocznie się msza święta. Będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Piotr Jarecki. Następnie przy grobie zmarłego kapelana zostaną złożone wieńce. Transmisję mszy świętej przeprowadzi Radio Maryja. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a po ich ustąpieniu przejściowo zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 11-13 stopni na północnym wschodzie do 21 na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich od 15-17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Południowo-wschodni i wschodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. To były wiadomości w Radiu Maryja.